Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. To nazwa strategii polityki migracyjnej, którą zapowiedział premier Donald Tusk. Najważniejsze, mówił, by udzielić uczciwej, ale i twardej odpowiedzi na wyzwania związane z nielegalną migracją. Jednym z elementów strategii będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Eksperci od praw człowieka i migracji mówią, że jest to polityczna deklaracja, której realizacja jest prawnie niemożliwa. Zwracają uwagę, że strategia powstała w zaciszu ministerialnych gabinetów. Mimo zapowiedzi nie była konsultowana ze środowiskiem pozarządowym. Eksperci zauważają, że czasowe zawieszenie prawa do ochrony międzynarodowej oznaczałoby zamknięcie granic dla osób ubiegających się o azyl i byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym, z konwencją genewską i wieloma innymi przepisami międzynarodowymi. Do przygotowania strategii migracyjnej poniekąd zmobilizowała nas Unia, która w grudniu 2023 roku, a więc już za rządów koalicji 15 października, porozumiała się w sprawie paktu migracyjnego. To od lat przygotowywana reforma zasad regulujących zarządzanie migracją i azylem, którą blokowało Prawo i Sprawiedliwość, ale teraz jest już wdrażana. W czerwcu Rada Unii Europejskiej przyjęła 10 aktów ustawodawczych będących elementem paktu. Zgodnie z nimi osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy muszą zostać zidentyfikowani w ciągu 7 dni i zarejestrowani w rozszerzonej biometrycznej bazie danych. Na granicy ma być prowadzona tak zwana kontrola przesiewowa tożsamości pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa i szczególnych potrzeb oraz oceny stanu zdrowia. Jeżeli program migracyjny został nazwany odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, to znaczy, że to jest coś, czego teraz nie ma. Tak zapowiedzi rządu skomentowała Janina Ochojska. To zupełnie nietrafiony pomysł. Premier chce zawiesić podstawowe prawa człowieka, dodaje założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. A przy naszym telefonie pierwszy gość. Tym gościem jest pan Mateusz Krępa, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Przed godziną 21 sprawę tej strategii polityki migracyjnej odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo omawialiśmy z politykami, a potem z politologiem i ten aspekt polityczny jest tutaj oczywisty. Premier Donald Tusk z jednej strony chce zapewnić to bez wątpienia bezpieczeństwo Polakom, ale z drugiej strony też chce podebrać Prawu i Sprawiedliwości czy Konfederacji prawicowy twardy elektorat, a przynajmniej nieco go uszczknąć. A z punktu widzenia osoby, która bada migrację, to rzeczywiście jest tak, że takiego czasowego zawieszenia procedury azylowej nie da się wprowadzić?
Pamiętajmy, że cały czas nie znamy szczegółów, tak? Cały czas rozmawiamy o deklaracji politycznej. Dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać też ministra Duszczyka, który w radiu RMF FM mówił trochę więcej. W dalszym ciągu jednak dokładnych szczegółów nie znamy. Natomiast co ciekawe, minister nieco łagodził, ja to tak odebrałem, przynajmniej nieco łagodził ten przekaz. Mówił, że będą to sytuacje absolutnie wyjątkowe. No więc tak naprawdę zastanawiam się, na czym ta wyjątkowość będzie polegać. Tak? No bo oczywiście wyobrażam sobie sytuacje, w których przyjęcie wniosku jest właściwie niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, jeżeli mamy na przykład agresywny tłum, prawda? Więc w jaki sposób w takiej sytuacji przyjąć wnioski, jeżeli ten tłum jednocześnie na przykład domagałby się złożenia tego wniosku, ale też podejmowałby jakieś działania zagrażające bezpieczeństwu. No więc takie sytuacje oczywiście warto przewidzieć, mieliśmy podobne sytuacje już na przykład w przejściu w Kuźnicy, natomiast jednak są to sytuacje niezwykle marginalne. Należy podkreślić, że większość osób, które tę granicę przekracza, nawet jeżeli robi to w sposób nieregularny i nawet jeżeli chce pozostać nieujawniona i na przykład dotrzeć do Niemiec czy do innego kraju Unii, no to nie ma żadnego właściwie interesu ani żadnej intencji w tym, żeby dokonywać jakichkolwiek szkód na terytorium Polski wobec osób, wobec mienia czy wobec czegokolwiek, tak? No więc tutaj tak naprawdę też pamiętajmy, że to zagrożenie bezpieczeństwa często jest na poziomie jakiejś takiej ogólnoabstrakcyjnej dyskusji o wojnie hybrydowej, natomiast trudno powiedzieć, na czym ono konkretnie polega.
przytoczę fragment wypowiedzi pana ministra Duszczyka, wiceministra konkretnie spraw wewnętrznych i administracji z rozmowy w RMF FM. To ekstraordynaryjne rozwiązanie powinno się pojawić w polskich ustawach, aby dmuchać na zimne. No i dodawał, jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, która będzie zagrażała bezpieczeństwu Polski, to powinniśmy mieć scenariusz, a nie wymyślać go na bieżąco. Stwierdził również, że wyzwania migracyjne przed Europą są gigantyczne. Jeżeli my się nie ogarniemy z kryzysem migracyjnym, to Unia Europejska upadnie albo przejmą ją skrajni populiści, którzy tak naprawdę ją zniszczą. Czy pan właśnie okiem badacza widzi takie niebezpieczeństwo zawarte w tym trzecim wyrażeniu pana ministra Macieja Duszczyka?
Trudno się z tymi wypowiedziami nie zgodzić. Jak najbardziej dobra strategia powinna przewidywać różne, także jak najbardziej hipotetyczne rozwiązania. I też prawdą jest to, że siły polityczne, które grają migracją, rosną, tak? Rosną na popularności w Unii Europejskiej. Natomiast mam wątpliwości, czy strategia komunikacyjna, jaką przyjął polski premier, jest minimalizowaniem tych właśnie zagrożeń, czy może jednak niestety przeciwnie, czy może jest czymś, co nadaje im paliwa, tak? No bo jeżeli ktoś słucha takich wypowiedzi, może sobie pomyśleć, że cóż, może faktycznie nawet trzeba by poprzeć siły, które są jeszcze bardziej skoncentrowane na tym, aby tą migrację ograniczać. Jeżeli nawet premier Donald Tusk, który no jednak wywodzi się z obozu liberalnego, z obozu przywiązanego do praw człowieka i praworządności, jeżeli on proponuje takie rozwiązania, no to może coś jest na rzeczy i jednak racje mają te siły, które migracją jak najbardziej straszą. Więc ja jednak chciałbym, żeby ta debata była bardziej racjonalna i bardziej, żeby te lęki były rozbrajane, żebyśmy potrafili rozmawiać o tym, jak konkretnie migracja instrumentalizowana przez Białoruś polskiemu bezpieczeństwu zagraża. No bo też pamiętajmy, że te wnioski, one są z różną intensywnością, ale one są przyjmowane. Jeżeli popatrzymy chociażby na dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pierwsze półrocze tego roku mamy na przykład 397 wniosków przyjętych od obywateli Somalii, tak? Powyżej 300 też obywatele Syrii, Erytrei. No więc te osoby zostały przyjęte. Czy w jakikolwiek sposób to zagroziło bezpieczeństwu? Czy mamy wzrost, nie wiem, przestępczości, rozprzestrzenianie chorób? Czy mamy jakiekolwiek inne procesy, które nam zagrażają? No ja ich nie dostrzegam, więc chciałbym, żeby ta debata jednak ona bardziej rozbrajała lęki, proponowała rozwiązania racjonalne. Jeżeli będzie tak, jak zapowiada wiceminister, że przewidywane zawieszanie będzie dotyczyć sytuacji absolutnie wyjątkowych, takich jak na przykład no, przywołałem wcześniej, sytuacji agresywnych osób, od których przyjęcie wniosku właściwie zagraża samym funkcjonariuszom, no to tutaj należałoby się zgodzić.
Chcę pana jako eksperta zapytać, jakie są tutaj różnice, jeżeli chodzi o status uchodźcy, a azyl, żeby nasi słuchacze zrozumieli te niuanse. Czy łatwiej jest dostać, i pytanie, kto przyznaje status uchodźcy, czy łatwiej jest otrzymać azyl, czy azyl jest tylko dla tych, którzy w swoim kraju i potrafią tego dowieść, przekonać władze danego państwa, otrzymują tylko ci, którzy w nim, gdyby wrócili, byliby prześladowani, narażeni na torturę, a może nawet na śmierć?
No więc tak, tutaj tych pojęć mamy bardzo dużo. Faktycznie panuje pewien bałagan, on też wiąże się z tym, że po angielsku trochę to inaczej jest tłumaczone, dlatego że w każdym kraju są inne te statusy prawne. Tak naprawdę azyl w Polsce jest bardzo wąską kategorią i tutaj oczywiście premier mówiąc o zawieszeniu prawa do azylu, no myślę, że jednak nie ma na myśli konkretnie tej formy prawnej azylu, tylko mówi ogólnie o ochronie międzynarodowej, czyli mamy status uchodźcy, ale mamy też ochronę uzupełniającą, więc tak naprawdę trzy różne statusy. Azyl dotyczy faktycznie osób prześladowanych, ale jest to specjalna kategoria, kiedy przyznanie tej formy wiąże się z jakimś specjalnym interesem Polski, czyli na przykład no nie wiem, polska mniejszość na Białorusi, tak, tutaj może być wymieniona. Generalnie osoby aplikują o ochronę międzynarodową i wtedy jest to jednolita procedura, która może się zakończyć przyznaniem albo statusu uchodźcy zgodnie z konwencją genewską, albo ochrony uzupełniającej. Status jest przy indywidualnym prześladowaniu, więc na przykład osoby uciekające z sytuacji wojennej nie kwalifikują się do statusu uchodźcy zgodnie z konwencją genewską. Dla takich osób przewidziana jest ta kategoria ochrony uzupełniającej, więc no tutaj trochę skomplikowany jest ten system.
Donald Tusk, kiedy wspominał o tym terytorialnym, czasowym zawieszeniu prawa do azylu, wspomniał chociażby w serwisie X, czasowe zawieszenie wniosków azylowych wprowadzono w maju w Finlandii, po czym dodał, jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii, w tym przede wszystkim Polsce, przez reżimy w Moskwie i Mińsku, polegające na organizowaniu masowych przerzutów ludzi przez nasze granice. No właśnie, taki problem był też w Finlandii, ze strony Rosji pojawiali się tacy ludzie, którzy masowo przekraczali tam przejścia graniczne. Co prawda te przepisy weszły nie w maju, jak dziennikarze zweryfikowali. Ta ustawa weszła w życie 22 lipca w Finlandii 2024 roku. Proszę powiedzieć, czy to są takie bliźniacze właśnie przepisy te nasze ewentualne, chociaż szczegółów nie znamy, jak fińskiej. Czy tutaj były jakieś pomruki, że się tak wyrażę, ze strony Unii Europejskiej? Bo dzisiaj, jeżeli chodzi o te decyzje zapowiedziane Donalda Tuska, no to Unia przypomina, że oczywiście powinnością jest ochrona tych granic zewnętrznych, ale też prawa do azylu i te prawa człowieka dotyczące i wynikające z unijnych przepisów, z konwencji genewskiej, także muszą być respektowane.
No tak, Unia dosyć, można powiedzieć, salomonowe tutaj taktyki stosuje w kwestiach migracyjnych. Nie jest tak kategoryczna jak na przykład w kwestiach sądownictwa. I jeżeli chodzi o sytuację fińską, no to komisja w dalszym ciągu analizuje. Jeszcze nie wydała jakiejś jednoznacznej opinii na ten temat. Patrząc na to, ile już czasu minęło, no właśnie widać, że wielkiego, tutaj wielkiej chęci chyba dyscyplinowania Finlandii raczej nie ma, więc pewnie i w polskim przypadku byłoby podobnie. Natomiast, no właśnie, czy one są bliźniacze, no to stwierdzimy nawet nie jutro, tak, kiedy poznamy strategię, ale tak naprawdę kiedy poznamy przygotowane na jej podstawie akty prawne. Też wiceminister Duszczyk zaznaczył, że będą nowelizacje dwóch ustaw i że one będą musiały oczywiście zdobyć większość parlamentarną, no więc jesteśmy przed tym całym procesem legislacyjnym. W Finlandii faktycznie prawo ograniczono, chociaż też wprowadzono tam takie humanitarne zastrzeżenia, takie możliwości wyjątku, tak, że na przykład od osób niepełnosprawnych czy niepełnoletnich, czy na przykład kobiet w ciąży, że te wnioski mogą być nadal przyjmowane. No więc tutaj tak, pytanie, jak to będzie wyglądało w Polsce. No i też pamiętajmy, że jednak rząd fiński jest rządem chyba bardziej jednak prawicowym niż obecny rząd polski, więc też taka inspiracja dosyć tutaj interesująca.
Przypomnijmy, że w czerwcu Rada Unii Europejskiej przyjęła 10 aktów ustawodawczych będących elementem paktu migracyjnego. Jak pan jako naukowiec ocenia ten pakt migracyjny? Czy to jest dopiero krok w dobrą stronę? To tworzy jasne, przejrzyste procedury we wszystkich krajach Unii, jeżeli chodzi o migrantów. Wiem, że ta presja migracyjna będzie rosła, bo z jednej strony no biedne południe, zmiany klimatyczne, wojny, konflikty, to wszystko powoduje, że ludzie no lgną do tej bogatej i stabilnej jednak Europy.
Tak, i Unia Europejska próbuje jakoś godzić tutaj interesy różnych państw, mam na myśli państwa, które są najbardziej obciążone sytuacją migracyjną, natomiast wydaje się to mało możliwe, żeby tak sztucznie właściwie kontrolować procesy migracyjne, które jednak są procesami wynikającymi z jakiejś, no, z ludzkiej potrzeby, przede wszystkim tutaj często dołączenia do osób bliskich, czy to rodzin, czy to jakichś tak osób, z którymi migranci mają jakiekolwiek związki. No więc tak naprawdę istnienie już diaspor w wielu państwach, takich jak Niemcy, czy Holandia, czy Szwecja, ono jednak jest tym czynnikiem, że osoby będą chciały tam się dostać. No więc te mechanizmy solidarnościowe, one będą moim zdaniem jednak przegrywać z tą naturalną tendencją do tak migrantów, do kierowania się tam, gdzie czeka ktoś po prostu na nich. No oczywiście mamy też te możliwości, tak, bo tutaj no, mówię o relokacji, natomiast mamy inne możliwości tych mechanizmów solidarnościowych, czyli wsparcie finansowe, czy wsparcie poprzez delegowanie personelu. No i też wydaje mi się, że właśnie ta cała sytuacja, ta narracja, którą premier wywołał, trochę jest może taką manifestacją wobec Unii Europejskiej i też no, wobec Niemiec, które tutaj przywracają kontrolę na granicach, że no właśnie, że Polska jednak domaga się stanowczo poszanowania naszego interesu, chociażby na przykład w uwzględnieniu wkładu Polski w pomoc osobom z Ukrainy, tak, i wzięcie to pod uwagę przy tym, co nas czeka, czyli właśnie przy wyznaczaniu, w jaki sposób dany kraj ma kontrybuować do tej puli solidarnościowej.
Pan Mateusz Krępa, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i polecamy się na przyszłość. Do usłyszenia.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego, a przy naszym telefonie kolejny gość, pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i była europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Tak pani mówiła na temat tego, o czym powiedział premier Donald Tusk w sobotę, mianowicie o to takie zawieszenie prawa do azylu. Jeżeli program migracyjny został nazwany odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, to znaczy, że to jest coś, czego teraz nie ma. To zupełnie nietrafiony pomysł. Premier chce zawiesić podstawowe prawa człowieka. Kiedy pojawiło się więcej komentarzy, informacji, kiedy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk łagodzi nieco ton wypowiedzi premiera. Pani nadal jest oburzona i zbulwersowana, czy już troszeczkę nieco spokojna, gdy patrzymy też na to, że jest też kontekst polityczny tego, co mówi premier Donald Tusk. Tu chodzi o walkę o elektorat.
No cóż, przede wszystkim czekam na jutrzejsze exposé premiera wobec rządu na posiedzeniu Rady Ministrów. No i zobaczymy, co tam zaprezentuje premier Tusk, ponieważ tutaj mieliśmy do czynienia z taką zapowiedzią również emocjonalną ze strony premiera. No natomiast we mnie to jednak wzbudziło emocje, ponieważ szafowanie takimi wartościami, jak na których, przepraszam, jest oparta w ogóle zasada powstania Unii Europejskiej, jest dla mnie niepoważne. Tak? Jak możemy wybiórczo zawiesić prawo do azylu, skoro ono jest zapisane w tak wielu aktach prawnych, w konwencjach, które Polska podpisała. Czyli co będziemy wypowiadali? Te konwencje zawieszali prawa człowieka. Wydaje mi się, że no, albo wypowiedź pana premiera była trochę na wyrost, no, albo rzeczywiście idziemy w kierunku rozwiązań, które stosują prawicowe rządy. Rząd Orbana już płaci kary za to, że zawiesił prawo do azylu. Rząd Finlandii, na razie nie słyszałam, żeby płacił kary, ale też rząd Finlandii nie zamknął wszystkich przejść granicznych. No, a na naszej granicy polsko-białoruskiej zamknięte są wszystkie przejścia. piesze, tak, lub drogowe, jedynie jest przejście kolejowe, gdzie cały czas transporty z Rosji, z Białorusi idą w jedną, drugą stronę, no ale to inna sprawa. Jest przejście w Terespolu, ale ostatnio na przejściu w Terespolu Straż Graniczna nawet wyrzuciła osobę, która była na wózku inwalidzkim. Więc widać, że te granice przesuwają się jakoś bardzo daleko i że z tych deklaracji dotyczących poszanowania prawa i wartości, no jakoś coraz mniej zostaje.
Maciej Duszczyk, wspomniany przeze mnie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w RMF FM, mówił tak. Konwencja genewska jest z 1951 roku i naprawdę nigdy do końca nie przewidywał, że będziemy mieć sytuację jak na granicy polsko-białoruskiej z taką instrumentalizacją migrantów przez Łukaszenkę i Putina. Karta Praw Podstawowych rzeczywiście zawiera bezwarunkowe prawo do azylu, ale jednocześnie mamy artykuły w Traktacie Unii Europejskiej, które mówią o tym, że w pewnych sytuacjach państwo może się nie stosować ze względu na ten element wyższego rzędu, jakim jest bezpieczeństwo. Co pani Janino na taki argument?
No ja pragnęłabym przypomnieć panu ministrowi, że w 1951 roku ruchy migracyjne zarówno wewnątrz Europy, jak i z zewnątrz Europy były o wiele większe niż teraz. W związku z tym, a mamy do czynienia z Unią Europejską, tak, czyli z pewnym organizmem, który no, działa na podstawie prawa i nikt jak dotychczas nie zapowiedział zmian w konwencji genewskiej. W związku z tym no, zacznijmy od tego, że będziemy przestrzegali prawo. Poza tym prawo do azylu jest zawarte nie tylko w konwencji genewskiej, ale również w konwencji dotyczącej prawa humanitarnego, w różnych innych konwencjach i prawo człowieczych dokumentach. Więc wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z migracjami, które w porównaniu tak, z migracjami, które są wewnątrz kontynentu afrykańskiego, to w ogóle my nie możemy mówić o kryzysie migracyjnym.
Unia Europejska musi koniecznie chronić swoje zewnętrzne granice, w szczególności przed Rosją i Białorusią, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, nawiązując do zawieszenia prawa do azylu, które zapowiada premier Donald Tusk. Rzecznik mówi, jednocześnie państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej. I to jest, można powiedzieć, i diabłu świeczkę, i Panu Bogu ogarek. Niech każdy ze słuchaczy sobie wybierze, co jest czym w tej wypowiedzi. Ale pani wspaniałą stworzyła organizację, pomagała ludziom pokrzywdzonym, poszkodowanym na całym świecie. Można powiedzieć, no, będąc ambasadorem też polskości, bo to przecież polska akcja humanitarna. Z pani doświadczenia właśnie migracyjnego, jak by pani rozwiązała ten kryzys migracyjny, czy tę wojnę hybrydową, którą Łukaszenka z Putinem nam serwują na granicy polsko-białoruskiej, tak żeby i tych ludzi zaopiekować, którzy rzeczywiście tego wymagają, ale no, wyłuskać niejako tych, którzy są tam z bardzo takich no, niskich, wrogich nam Polakom, czy w ogóle obywatelom Unii Europejskiej pobudek?
Przede wszystkim zaczęłabym od tego, że przyjęłabym te 32 osoby, które prosiły o ochronę międzynarodową w Usnarzu. To byli Afgańczycy i wtedy naprawdę nikogo nie mogło dziwić to, że właśnie osoby z Afganistanu proszą o ochronę międzynarodową. nie pozwolono na to, wypchnięto tych ludzi, trzymając ich jeszcze wcześniej długo na granicy, w bardzo poniżających warunkach, więc to też zbudowało obraz tego, co możemy zgotować uchodźcom, migrantom i bardzo zmieniło postawy w społeczeństwie polskim. Zresztą tak naprawdę te zmiany zaczęły się przy okazji kampanii wyborczej 2015 roku. Jeszcze w 2014, kiedy MSZ zlecił badania nad postawami Polaków dotyczącymi uchodźców i migrantów, 63% Polaków powiedziało, że uważają, że nasze państwo powinno przyjmować uchodźców i migrantów nawet z Afryki. To nawet z Afryki wryło mi się w pamięć. I wie pan, więc kiedy nastąpiła zmiana rządu, uważam, że jedną z pierwszych powinności, zwłaszcza ministry edukacji, powinno być zbudowanie programu, który tak jak kiedyś Polska Akcja Humanitarna prowadziła w szkołach, takiego programu, gdzie uczyliśmy o tym, kim są uchodźcy, kim są migranci, dlaczego ludzie migrują, dlaczego muszą opuścić swój kraj, co dzieje się na świecie. Wie pan, ciekawa jestem, jak wypadłaby sonda uliczna, gdyby popytano mieszkańców Szczecina, gdzie jest Jemen, co się dzieje obecnie w Jemenie, dlaczego obywatele Jemenu próbują przez granicę białoruską-polską dostać się do Polski. I myślę, że wiele osób nie wiedziałoby, nie potrafiłoby odpowiedzieć na to pytanie, bo muszę zobaczyć nawet do wszystkich mediów, obojętnie prawicowych, lewicowych, centrowych, w tych mediach informacji o tym, co się dzieje na świecie, znajdzie pan bardzo mało. Więc zaczęłabym od budowania świadomości, ale również przygotowywałabym projekt migracji nowoczesnej, czyli takiej, która ma długofalową wizję, która opiera się na legalnej migracji, która się opiera na zachowaniu prawa, bo prawo na polsko-białoruskiej granicy jest łamane ustawicznie.
Myśli pani o pushbackach między innymi, czyli tym cofaniu, nieprzyjmowaniu wniosków azylowych, bo to też się podobno zdarza.
Dokładnie, wie pan. I to również na legalnym przejściu w Terespolu. Tak? Opowiem panu historię z wiosny. Wiosną kobieta z Somalii, która była narażona na ataki Al-Shabaab przez Białoruś. Wcześniej jeszcze na granicy z Białorusią miała odmrożone nogi, więc leczono ją przez kilka miesięcy w szpitalu. Próbowała przedostać się do Polski, miała już nakaz opuszczenia Białorusi, czyli złożenie wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce to był dla niej jedyny ratunek przed bojówkami Al-Shabaab.
Tak, to jest terrorystyczna organizacja radykalna islamistyczna.
Tak. Wyrzucono tę kobietę, wypchnięto ją siłą na Białoruś, nie pozwolono jej złożyć wniosku o ochronę międzynarodową. Co się z nią stało? Trafiła do więzienia białoruskiego, po czym została deportowana do Somalii. Proszę sobie próbować wyobrazić sytuację kobiety jeszcze. To można wyobrazić sobie, co tę kobietę spotkało po drodze, co ją spotyka tam nadal. Mam nadzieję, że uda nam się ją odszukać i ponieważ Polska Akcja Humanitarna ma misję w Somalii, Więc jeżeli ona mieszka w Mogadiszu, to może uda się do niej dotrzeć. Ale wie pan, mi myśl o tej kobiecie spędza sen z powiek. I sobie myślę, moje państwo, moja kochana Polska to zrobiła. Więc stajemy wobec bardzo trudnych pytań. I wie pan, ja nie kryję swoich poglądów politycznych. I oczywiście będę wspierała Donalda Tuska i będę głosowała na kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. No ale nie mogę pogodzić się i nie mogę zaakceptować polityki migracyjnej, która jest przeciwko prawom człowieka, przeciwko wszystkim wartościom, które wydaje mi się, my wszyscy dzielimy, tak? I wie pan do tego stopnia, że jak zastanawiam się, co by zrobił pan premier Tadeusz Mazowiecki? No i oczywiście mam nadzieję, że postąpiłby inaczej. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale wie pan jeszcze, czego mi brakuje i co uważam za bardzo ważne? Otóż ani pan premier, ani żaden z ważnych ministrów nie spotkali się z mieszkańcami Podlasia, nie spotkali się z aktywistami, nawet nie próbowali zrozumieć tego, co tam naprawdę się dzieje. I jak ludzie, którzy nie dotknęli tej rzeczywistości, mogą decydować o losach ludzkich, że ten niech wróci do Somalii, ten niech wróci jeszcze gdzieś tam, tak? Zostawmy ich Białorusi, tak jakby Białoruś była bezpiecznym krajem. Wie pan, gdyby Białoruś była innym krajem niż jest, to ja rozumiałabym, że ci ludzie muszą pozostać w Białorusi.
Niepolityczny punkt widzenia na kwestię migracji przedstawiła pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i była europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo i zawsze chętnie się połączę z państwem i porozmawiam.
Kłaniamy się, pozdrawiamy. No i czekamy oczywiście na jutrzejsze obrady rządu.
Oczywiście.
Jak będzie się przedstawiała ta strategia migracyjna. Do usłyszenia. Jeszcze słuchaczom tylko powiem, że do końca września 2024 roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 12 300 cudzoziemców. I tak, z Ukrainy było 4,5 tysiąca tych wniosków, z Białorusi prawie 3 tysiące, z Rosji to było 800 wniosków, z Somalii 500 wniosków, z Erytrei 500 wniosków. Teraz temat.
Czy te 1000 osób naprawdę nie moglibyśmy przyjąć w Polsce?
Niech to pytanie brzmi naszym słuchaczom w uszach. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.